Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Kałużny, jestem cloud architektem w firmie Lingaro, gdzie zajmuję się głównie kompetencjami Microsoft Azure. Dzisiaj opowiem dla Was na temat Windows Server Containers w kontekście Waszej pracy, w kontekście IT Pro. Czym są te Windows kontenery, z czym zacząć. Pierwszą rzeczą jest, którą patrzymy na kontenery i nawet słusznie, jest podejście od tych kontenerów pełnomorskich i w naszym znaczeniu ma to oznaczać używanie ich do dostarczania aplikacji aplikacji serwerowych dla użytkowników. Sama technologia w Windows serwerze pojawiła się razem z Windows 2.16, a w świecie Linuxowym, bo stamtąd się wywodzi, jest popularna od jakichś 2 lat. Pierwszą rzeczą, mówiąc o kontenerach, trzeba popatrzeć, gdzie znajduje się nasza aplikacja i system operacyjny, żeby zrozumieć działanie kontenerów. Czyli w klasycznym przykładzie mamy zawsze jakąś warstwę sprzętu, system operacyjny i aplikację. I w tradycyjnym podejściu, używając maszyn wirtualnych, używając wirtualizacji sprzętu, mamy nasz system operacyjny jest zwirtualizowany i nasza aplikacja siedzi na maszynie wirtualnej, przez co skalowanie, jeżeli chcemy mieć, potrzebujemy mieć na jednym hoście więcej aplikacji, które są od siebie oddzielonych, potrzebujemy więcej maszyn wirtualnych, no i zużywamy dla każdej dysk, procesor, pamięć. W przypadku kontenerów pomijamy warstwę wirtualizacji. Nasza aplikacja jest używana, użytkuje kernel systemu operacyjnego, przez co możemy postawić je więcej, a będą od siebie wyizolowane. I w Windows serwerze funkcjonalność ta pozwala na zwiększenie wydajności względem maszyn wirtualnych i lepsze wykorzystanie zasobów. W przypadku dodatkowej opcji, którą udostępnia Microsoft w przeciwieństwie do swojego linuxowego odpowiednika, jest Hyper-V Containers, gdzie z wykorzystaniem Hyper-V dostajemy warstwę również izolacji na poziomie systemu, na poziomie hypervisora Hyper-V, na poziomie procesora, oprócz tej, która jest na warstwie systemu operacyjnego. I żeby zobaczyć architekturę wysokopoziomową, to mamy nasz system operacyjny, który jest środowiskiem kontenera. Następnie mamy narzędzie administracyjne i deweloperskie. Jest to Docker Engine, czyli Linuxowe, jest to open source'owe narzędzie, które Microsoft wspiera i używa w swojej technologii do zarządzania kontenerami. Następnie mamy całe różne narzędzia do zarządzania właśnie tymi kontenerami poprzez Docker Engine. Jest Docker Client, jest to plik wykonywalny, jest to biblioteka, raczej aplikacja exe, którą zarządzamy kontenerami. Czy to na Linuxie, Windowsie, możemy zarządzać takim kontenerem Windows Server z poziomu na przykład macOS-a. Następnie mamy moduły PowerShellowe dla Dockera, które służą do różnych specyficznych zadań. Docker Compose do zarządzania wieloma kontenerami, o którym powiem potem. Rejestr, Docker Rejestr, czyli rozwiązanie do przechowywania obrazów naszych kontenerów oraz Docker Swarm, jest to narzędzie do klastrowania wielu hostów z Windows Server Container i ich linuxowym odpowiednikiem. W porównaniu do tradycyjnej wirtualizacji tutaj mamy inne podejście do wysokiej dostępności. I dodatkowo w opcji płatnej, którą można zakupić od Dockera, jest Universal Control Plane, które pozwala nam to wszystko z poziomu webowego narzędzia używać. Patrząc się potem niskopoziomowo, jak działa sam kontener, na to wszystko musimy popatrzeć od poziomu Windows kernela, tam dzieje się wszystko, co jest potrzebne. W normalnym user mode, czyli w tej części, w której chodzą normalnie procesy, mamy wszystkie procesy systemowe i mamy też uruchomione serwisy, demony odpowiedzialne za zarządzanie kontenerami, takie jak Docker Engine. Następnie, kiedy uruchamiamy kontener, to w porównaniu do maszyny wirtualnej on używa tego samego kernela, na którym stoi nasz system operacyjny, czyli nie jest ładowany cały system operacyjny od zera. I te całe środowisko dla niego uruchomieniowe jest izolowane w systemie operacyjnym, czyli wszystko, co znajduje się w kontenerze, nie ma dostępu do między innymi nie ma dostępu do procesów, które chodzą tutaj nam normalnie na serwerze. Jeżeli pojawiłby się inny kontener, tak samo nie mamy do nie mają pomiędzy sobą dostępu do swoich procesów, obszarów pamięci, tak jak maszyna wirtualna. I następnie w takim serwer kontenerze, przez to, że system potrzebuje swoich procesów, takich właśnie jak Session Manager, Security Authority, to one są odpalane z wykorzystaniem tego bazowego kernela, są odpalane w ramach kontenera Windowsowego. I następnie, jeżeli potrzebujemy tam uruchomić naszą aplikację, to są też uruchamiane jest normalnie pliki wykonywalne role Windows Servera. Następną rzeczą jest możliwość izolacji, o której powiedziałem, z wykorzystaniem Hyper-V Isolation. Jest to wtedy Hyper-V Container, jak zobaczycie tutaj na diagramie, znajduje się na warstwie Hypervisora, a nie Windows Kernela. Następnie w nim uruchamiana jest specjalna, malutka wersja Windows Kernela. I co ważne, ten Windows Kernel może bazować na dwóch wersjach systemu operacyjnego. Na Windows Server 2016 Server Core oraz Windows Server 2016 Nano. I w takim kontenerze jest uruchamiany wtedy dedykowany Windows Server Container i tak samo jak poprzednik z procesami systemowymi i naszą aplikacją. I myśląc o Hyper-V kontenerze, trzeba myśleć w ten sposób, że jest to specjalna, dedykowana maszyna wirtualna, jak o specjalnej, dedykowanej maszynie wirtualnej z bardzo zminimalizowanym systemem operacyjnym Windowsa do uruchomienia, czyli potrzeba je mniej RAMu, mniej miejsca na dysku względem tradycyjnej maszyny wirtualnej i daje nam większą izolację od zwykłego Windows Server Containera. Jeżeli patrzymy na to, gdzie tego można używać po środowiskach, to Windows Server Container jest przeznaczony do środowisk, gdzie mamy swoje hosty, są zaufane, a Hyper-V Container, kiedy patrzymy na środowiska multitenancy, czyli takie hostingowe, bądź na przykład aplikacje, które muszą się znajdować w DMZ-cie. I teraz patrząc się na czas startu, bo to jedna z optymalizacji, którą widać. Windows Server Container z uruchomionym serwerem webowym Node.js uruchamia się w ciągu jednej sekundy, a Hyper-V Container w ciągu około 3,5-3 sekundy, kiedy wirtualna maszyna w zależności od sprzętu optymalizacji uruchamia się od 5 sekund do ponad minuty. I sam Node.js z Windows Server Core, czyli z taką już pełną wersją Windowsa, uruchamia się też około sekundy w przypadku normalnego kontenera, a w przypadku Hyper-V kontenera 3,3 sekundy. W poprzednim slajdzie pomyłka, to jest czas tworzenia, a tutaj czas startu. A czas startu na bazie nano serwera, czyli tego nowego okrojonego Windows serwera, uzyskujemy poniżej 600 sekund, a w przypadku Hyper-V Containera 1,75 sekundy. A maszyna wirtualna około 3 sekund, czyli są takie optymalizacje startu, kiedy kontenery są gotowe, są naprawdę wydajne i szybkie. Inną rzeczą jest zagęszczenie, tudzież bardziej upakowanie, czyli jak dużo można tych kontenerów zmieścić na jednym serwerze. I w przypadku takich maszyn wirtualnych, no to duplikuje nam się ilość dysków z systemem operacyjnym. W przypadku kontenera to wszystko działa na bazie jak dyski różnicowe w wirtualizacji. I taki pierwszy kontener, kiedy mamy załadowaną, skaszowaną w systemie operacyjnym bazę do Server Core bądź Nano, zajmuje on odpowiednio 4 giga na dysku bądź 1 giga i potem już następne obrazy korzystają tylko z tych bazowych. I pierwszy kontener w przypadku takiego Node.js-a na Windows Server Core waży 150 mega, kolejne ważą 75. To jest oczywiście bez aplikacji. Hyper-V container trochę ponad 500 mega, następne 280 megabajtów. Czyli w porównaniu do maszyny wirtualnej są to znaczące obniżenie zajętości na dysku. A w przypadku z nano te liczby są znacznie mniejsze, czyli 120 mega dla trybu zwykłego kontenera i dla Hyper-V kontenera 340 megabajtów. I teraz jak stworzyć taki nowy kontener? Pozwólcie Państwo, że zaloguję się na serwer. Używam tutaj command line'a, mam zainstalowaną funkcję systemu operacyjnego, jakim jest containers oraz zainstalowany poprzez repozytorium PowerShellowe engine Dockera do zarządzania. I tutaj zacznę od polecenia, żeby Państwu pokazać Docker version. I wyświetla mi to wersję mojego zainstalowanego Dockera jako wersji klienckiej i serwera, do którego jest podłączony. I uruchomienie takiego serwera to jest to polecenie Docker, następny parametr to run, czyli uruchomienie, IT oznacza tryb interaktywny, Microsoft Windows Server Core oznacza obraz kontenera, taki obraz bazowy, z którego zostanie odpalone i polecenie CMD jest to polecenie, do którego musimy wejść, które zostanie uruchomione, kiedy podłączymy się do kontenera. Oj, mam jakiś malutki. Trzeba chwileczkę poczekać, bo coś się rozpakowuje, nie pobrał mi się chyba obraz do końca. Dobrze, spróbujmy w nowym oknie, zobaczę jakie mam dostępne obrazy. Do wyświetlenia obrazów, które mamy u siebie lokalnie dostępne, służy polecenie Docker Images. Ok, mam tutaj obraz Microsoft.net, czyli z preinstalowanym środowiskiem .netowym. Zamienię sobie. Trzeba dokładnie tak wyspecyfikować, ponieważ w takim repozytorium mogą się znajdować obrazy w repozytorium publicznym, znajdują się obrazy zarówno dla kontenerów Windowsowych, jak i kontenerów Linuxowych. Ok, uruchaja się mój kontener z .NET-em, to troszeczkę dłużej zajmie. Ok. I tutaj mamy uruchomiony kontener, ma swoją unikalną, swój hostname. Jeżeli weźmiemy ipconfig na przykład, to ma również swój adres sieciowy. Domyślnie kontenery są ukryte za NAT-em. I dobrze. I tak wygląda uruchomienie swojego kontenera. Jeżeli chcemy, możemy, kiedy wyjdziemy, on zakończy swoją pracę. O tym, jak wykorzystać w trybie, żeby hostować usługi, powiem o tym w dalszej części prezentacji. Dobrze. I następną rzeczą jest nowy obraz kontenera. Obraz kontenera. Jak trzeba myśleć o obrazie kontenera? Jest to obraz kontenera jest czymś analogicznym do pliku VHD i pliku konfiguracyjnego dla maszyny wirtualnej, czyli tak jak robimy eksport, przygotowujemy sobie szablon maszyny wirtualnej i go eksportujemy, tak samo trzeba myśleć o kontenerze. I taki kontener składa się, kontener jest tworzony, taki obraz kontenera tworzony jest poprzez uruchomienie kontenera i uchwycenie jego stanu. I zmiany obejmują pliki i rejestr, czyli zawartością takiego Windows kontenera po uruchomieniu jest jego zawartość, cały system operacyjny, pliki konfiguracyjne, aplikacyjne, role Windows serwera oraz metadane, czyli nazwa, data utworzenia, całe komendy, które wykonaliśmy do jego utworzenia, zależności, ponieważ możemy tworzyć łańcuchy, bazować na już wcześniej istniejącym kontenerze. Przykładowo możemy stworzyć sobie na bazie obrazu z Windows Server, możemy stworzyć nasz własny obraz z zainstalowanym IIS-em i następnie z tego obrazu z IIS-em stworzyć już nasz obraz z gotową aplikacją webową do hostowania. No i w przypadku takiego obrazu kontenera mamy bazę, następnie mamy nasz framework, na przykład IIS-a i naszą aplikację. No i zawartością obrazu tutaj są nasz rejestr, nasze foldery i pliki. Przy każdym tym etapie są tworzone snapshoty pośrednie, które na tym bazują i są na koniec scalane w trakcie uruchomienia i tutaj mamy już w przypadku naszej aplikacji już w tym wypadku wgraną do InetPub dla ESA naszą aplikację, tutaj MySite, przykładowy MySite HTML. Jak stworzyć własny obraz w taki sposób uchwyceniem? Przejdźmy teraz z powrotem, utwórzmy sobie kontener. Jak na złość tutaj trochę dłużej startuje, nie wiedzieć czemu, niż wcześniej na testowanych. Oj. Dobrze, jeszcze chwila, sprawdźmy sobie status obok. Aktywne kontenery można też zobaczyć innym poleceniem, które zaraz będziemy wykorzystywać. Jest to docker.ps. Widzimy wszystkie aktywne kontenery. Oj, mój system operacyjny tutaj się buntuje. O, widać, coś jest z nim nie tak. I tutaj docker.ps wyświetla wszystkie moje istniejące kontenery. I teraz stwórzmy sobie prosty kontener, naszym obrazem będzie kontener, który posiada po prostu plik na dysku w ramach przykładu. Wylistujmy sobie pliki, wszystkie, stwórzmy jakiś plik z wykorzystaniem polecenia echo. Nazwijmy to test i zapiszmy to do tego pliku test.txt. OK. Dobrze, mamy nasz plik test. Następnie wyjdziemy z kontenera. On teraz zakończył swoją pracę. Wyświetlimy teraz wszystkie kontenery. Jest to z komendą minus a. Jeszcze weźmy. I nasz pierwszy kontener, który właśnie skopiujemy sobie jego ID. Tutaj mamy właśnie w PS, mamy nazwę kontenera, obraz, z którego został zrobiony, jaka w nim komenda chodzi, kiedy został stworzony i jakie porty udostępnia, jeżeli jest to aplikacja sieciowa, która coś udostępnia. I żeby wykorzystać ten nasz przed chwilą zrobiony obraz, żeby stworzyć z niego nasz własny obraz z tego kontenera, służy do tego polecenie docker commit, ID obrazu i jego nazwa. OK. Jakoś ten system operacyjny mi tutaj nie chce działać. A, no dobrze. Chwilkę poczekamy. Dobra. Za sekundkę do tego wrócimy. Dobrze. OK. I to pokazałem w sposób manualny, ale całe piękno kontenerów, oprócz tego, że można ich upakować, tak dynamicznie powoływać, to jest cała automatyzacja, która wokół jest, na przykład właśnie budowanie. I służy do tego polecenie Docker Build i plik konfiguracyjny o nazwie Dockerfile. Jest to sposób na automatyczne budowanie kontenerów. W przypadku takiego Dockerfile'u on używa Docker Build do zbudowania kontenera. I w przypadku, jeżeli zaraz pokażę Wam, znajdują się jakieś zbuforowane polecenia, to używa takich pośrednich obrazów, przez co cała budowa dzieje się szybciej i integruje się z Docker Hubem, czyli jednym z repozytoriów, którym można trzymać. I przykładowy taki plik wygląda w ten sposób, że to jest dla AES-a. Mówimy, skąd będzie pochodził obraz, czyli from jest to wersja obrazu bazowego, czyli Windows Server Core. Następnie polecenie, które zostanie wykonane na kontenerze, to stworzy nam taki snapshot pośredni i jest tutaj dodanie web serwera. A następnym przykładem jest wykorzystanie tego w Dockerfile, zrobienie drugiego pliku, który właśnie z tego bazowego wcześniejszego wykorzysta go i doda tutaj plik mysite.htm. I żeby pokazać to na jeszcze bardziej plik, który odpalimy, bardziej rozbudowany, jest to from Dockerfile, który zaraz uruchomimy dla postawienia pełnego AES-a. Jest to znowu tutaj bazowy Microsoft Windows Server Core. Następnie polecenie shell z zaznaczonym PowerShellem oznacza, jaki będzie środowisko uruchomieniowe użyte, czy to w przypadku Windowsów, czy to będzie CMD, czy właśnie PowerShell. Następnie komendy, które wykonamy tym PowerShellem, czyli tutaj po kolei instalacja potrzebnych nam Windows featureów. Co ważne, każdy z tych runów wykona taki pośredni snapshot, który jeżeli będzie potem do wykorzystania na takiej maszynie. Następnie z katalogu, w którym zostanie uruchomione polecenie do buildowania, zostanie skopiowany z niego plik index.html do kontenera do cinetpub.wwwroot i zostanie oznaczony poprzez polecenie expose, zostanie wskazany, że ten kontener publikuje port sieciowy, że publikuje jakieś usługi dostępne sieciowo. I na końcu jest ważne polecenie CMD i tutaj mamy ping na localhost. Jest to ciekawostka, dlaczego tak robimy. Kontener działa w ten sposób, że musi wykonywać jakieś polecenie. Jeżeli nasza aplikacja używa Windows Services, musimy wykorzystać jakieś polecenie, które będzie chodziło ciągle. Najprostszym jest taki jest wykorzystanie pinga. W bardziej zaawansowanych scenariuszach zalecane jest napisanie kawałka skryptu PowerShellowego bądź aplikacji exe, która będzie sprawdzała status naszej usługi i jeżeli zakończy on się, to tak samo nasz skrypt PowerShellowy czy aplikacja do monitoringu zakończy działanie. Dobrze. I wróćmy teraz na serwer. Tutaj nasz obraz się skomitował poprzedni. Jeżeli wyświetlę go teraz Docker Images. Coś moja maszyna wirtualna wyjątkowo wolno działa dzisiaj. O, wyświetliło wszystkie moje obrazy i jest dostępny ten nowy obraz. Dobrze. Teraz przejdę do katalogu C AIS. Tutaj mam mój Dockerfile, który Wam pokazałem. Znajduje się Dockerfile i index. Dockerfile wygląda na, tak jak na prezentacji, jak widzieliście na prezentacji. A indeks HTML jest to bardzo prościutki, tylko Hello World from Windows Server Container. I teraz do zbudowania tego będzie służyło polecenie build. Minus T to oznacza nazwę i taga naszej maszyny. Czyli weźmy to nazwę own IIS. I postawię tutaj kropkę, czyli miejsce w kontekst, w którym ma się wykonywać folder na dysku, w którym, w ramach którego ma się wykonywać to polecenie. Będzie tutaj w przypadku, w naszym przypadku będzie tutaj ten IIS. Możemy też podać potem pełną nazwę i pełną nazwę naszego pliku Dockerfile. Nie jest ona obowiązkowa, a engine Dockera wyszukuje, po prostu klient Dockera wyszukuje domyślnie pliku Dockerfile, więc najprościej jest go używać. I jak widzicie, są używane już u mnie skeszowane polecenia i tutaj jest use cache i tutaj running, ponieważ w tle już na więcej nie mamy skeszowanych poleceń. Jeżeli wejdę na drugi serwer, na którym wcześniej wykonałem całe to polecenie, nazwijmy go 4, tak jak na tamtym. I tutaj, jak widzicie, zostało użyte wszystkie komendy i obraz jest od razu zbudowany. Jest gotowy do użycia. Jeżeli go wezmę teraz, odpalę u siebie. Pozwólcie, że skopiuję sobie polecenie. Minus tu z czwóreczką. Zostanie utworzony mój nowy kontener i tutaj polecenie minus D oznacza, że on będzie uruchomiony w tle. Jeżeli wyświetlę sobie teraz przez chodzące kontenery, no to jest mój chodzący kontener i sprawdzę sobie teraz jego IP wewnętrzne w sieci NAT-owej, za NAT-em, która jest. Jest to polecenie do sprawdzenia całej konfiguracji kontenera, jest polecenie Docker Inspect. I jest to plik JSON-owy, który określa całą konfigurację. Niestety musimy korzystać z takiego podejścia. Normalnie na kontenerach Linuxowych mógłbym wpisać tutaj po prostu localhost i port, na którym jest opublikowana moja aplikacja, ale w aktualnej wersji Windows serwera nie działa wchodzenie na kontenery zanotowane po loopbacku, ale będzie to poprawione w najbliższych aktualizacjach do Windows serwera w ramach tej wersji. OK. I jest to, odpowiada mój kontener, w którym było właśnie te Hello World, które skopiowaliśmy. Dobrze. Kolejną rzeczą, o której wspominałem, są rejestry. Czyli czym jest rejestr? Rejestr składuje obrazy kontenerów i obrazy mogą być wypychane do rejestru poleceniem push. Jeżeli rejestr wymaga uwierzytelnienia, to poprosi nas o to. Obrazy mogą być pobierane oraz wyszukiwane w rejestrze za pomocą polecenia search. I teraz co ważne, mamy kilka typów rejestrów. Jest rejestr publiczny, który nazywa się Docker Hub, gdzie są trzymane wszystkie takie obrazy, z których właśnie korzystaliśmy. Znajdują się tam obrazy producentów, rzeczy, które są open source'owe, udostępniają ludzie. Każdy z Was może tam założyć konto i stworzyć swoje kontenery Windowsowe bądź Linuxowe. W wersji płatnej tego Docker Huba mamy tak zwane też repozytorium prywatne, czyli takiego, z którego możemy korzystać tylko w ramach naszej firmy, organizacji. Innymi opcjami są postawienie, można za pomocą, są przygotowane aktualnie kontenery Linuxowe, które pozwalają hostować u siebie takie repozytorium, bądź jest usługa w Azure, która się niedawno pojawiła, jest jeszcze w fazie preview i nazywa się Azure Container Registry, gdzie też możemy przechowywać tam swoje obrazy i przykładowy taki, żeby Państwu pokazać, wejdźmy sobie na hub.docker.com i możemy wyszukać sobie, ja się tutaj zaloguję, żeby widzieć troszkę więcej. jest tu jakiś jeden obraz i mamy repozytoria. Wyszukajmy sobie Microsoft. OK, i są tutaj całe obrazy przygotowane. Weźmy z przykładów, poszukajmy. Mamy tutaj nasze bazowe, na przykład Windows Server albo IIS. No. I mamy tutaj obraz nano serwera. Jest tu cały tutaj przygotowany opis tego, jak go użyć. Licencja, są też komentarze. Jest tutaj polecenie, w jaki sposób możemy pobrać taki obraz do siebie na serwer poleceniem tutaj właśnie pool. Bo każdy taki obraz musi być, domyślnie nie mamy w Dockerze, nie mamy na Windows serwerze, nie mamy żadnych obrazów, trzeba je pobrać. I jeżeli je teraz Państwu pokażę, żeby do pobrania, wykonam takie polecenie, wkleję, to zacznie mi pobierać, sprawdzać, czy posiadam. O, okazało się, że nie miałem tylko dwóch warstw. Czyli tą część bazową, z której jest zbudowany ten obraz, posiadałem, a nie posiadałem dwóch warstw. Jedna, która ważyła 250 mega, druga, która ważyła 80. Dobrze. I wracając do prezentacji. Następną rzeczą są zasoby dyskowe. I teraz co ważne, obraz domyślnie nie służy do przechowywania trwałych danych. Nie powinniśmy tam przechowywać haseł. W przypadku jeszcze trwałych danych rozumiem dane, które pochodzą z aplikacji jak baza danych, jakieś pliki wgrane. Nie mówimy tutaj o samej aplikacji. Każda wersja aplikacji, którą publikujemy, powinna mieć swój nowy kontener. I żeby przechowywać pliki, na przykład baz danych, służą do tego wolumeny i umożliwia to mapowanie zasobów dyskowych do kontenera. Mamy dwa tryby. Odczyt, tylko do odczytu lub odczyt zapis i przez to, że są takie tryby, możemy ten sam katalog na dysku zamapować do wielu kontenerów. Na przykład jeżeli mamy jakieś pliki, które są tylko do odczytu. I co ważne, cała budowa i architektura pozwala na korzystanie z pluginów. Na przykład firma EMC bądź NetApp publikują takie pluginy, które pozwalają na ich storage'u przechowywać bezpośrednio takie wolumeny dla kontenerów. Dodatkowo w przypadku network storage'u możemy używać z poziomu kontenera, możemy się do niego podłączyć po zasobie, po udziale SMB, tak jak pojawiło się to w 2012 R2 dla hostowania plików SQL serwera czy dysków VHD dla Hyper-V. I takie, jak wygląda w praktyce takie mapowanie wolumenu? Domyślnie po uruchomieniu kontener jest host storage, gdzie kontener, gdzie host ma swoje zasoby, no a dysk ma swoje zasoby. Następnie w przypadku, jeżeli uruchomimy kontener z poleceniem -V, które służy do mapowania wolumenów, wskazujemy tam katalog na dysku, w naszym przypadku hosta, czyli w naszym przypadku container data, i gdzie ma zostać zamapowany w systemie, w kontenerze. I tutaj będzie cdata. I wtedy w kontenerze będziemy widzieli, oprócz tego, co znajduje się w obrazie, w zawartości tego obrazu, zostanie dodany automatycznie, ten wyszerowany automatycznie w kontenerze katalog data. I z poziomu systemu operacyjnego jest on widziany, jakby to był normalna reszta tego dysku. Czyli jest przemapowanie, w tym wypadku odczyt, zapis. Następną rzeczą jest kompozycja i orkiestracja. Ponieważ nasze aplikacje często to nie jest tylko jedna rzecz chodząca, na przykład IIS, a wystawiona tylko aplikacja webowa, tylko korzysta z wielu warstw. Takim najprostszym przykładem jest aplikacja, która składa się z serwera webowego IIS-a i bazy na SQL serwerze. I w tym przypadku powinniśmy mieć dwa osobne kontenery. Jeden dla IIS-a, drugi dla SQL serwera. I w środowisku produkcyjnym założeniem takim, przy tym używamy klastrów, klastrujemy do tego i są domyślnie, Windows nie posiada wbudowanych narzędzi do klastrowania, są rozwiązania firm trzecich, rozwiązania open source'owe, które pozwalają zarządzać całą orkiestracją. W takim przypadku, jeżeli kontener nam, mamy środowisko wielowęzłowe, tak jak w przypadku serwerów do wirtualizacji, klastrów wirtualizacyjnych, orkiestrator, jeżeli maszyna wirtualna, jeżeli nam kontener padnie na jednym z nodów, cały nod nam padnie z kontenerami, to odtworzy je na następnych, czyli nie tak jak w przypadku maszyny wirtualnej, że przeniesie i wykorzysta szerowany zasób storage'owy, który jest, tylko odbuduje kontenery od nowa i ustawi zgodnie z tym, jak odpalaliśmy, jakie mamy ustawienia dla aplikacji. I co ważne, właśnie są do tego narzędzia. I pierwszym z takich kompozycji jest to Docker Compose. Pozwala on na budowę takich plików YAML, Compose YAML, gdzie opisujemy całą budowę naszej aplikacji warstwowo, czyli nie tylko, nie tak jak w Dockerfile opisywaliśmy sam kontener, tylko z wielu kontenerów już gotowych, jak ma to zostać. Zarządzamy tutaj wieloma kontenerami jako taką jedną jednostką, jedną aplikacją i poprzez odpowiednią konfigurację możemy na przykład skalować sobie dynamicznie częściami aplikacji, czyli na przykład kontenerem webowym możemy dynamicznie wpisując w przypoleceniu Docker Compose dodać następne 5 obrazów, które będą, następne 5 kontenerów z tym właśnie kontenerem webowym. I Docker udostępnia też takie narzędzie Docker Swarm. Jest to właśnie orkiestrator kontenerów, więc agreguje nam kontenery, no i wspiera tagowanie, wszystkie reguły affinity, anti-affinity. I będąc przy Docker Compose, tak wygląda przykładowy plik. Składa się on z dwóch usług, z jednego kontenera do bazy danych. Korzysta tutaj z obrazu do SQL serwera 2.16 Express. W ramach zmiennych środowiskowych podajemy przy uruchomieniu takiego kontenera hasło do niego i porty, w jakim zostanie baza opublikowana, oraz usługi webowej, czyli z naszą aplikacją webową. I co ważne, tutaj w pierwszym przypadku bazy danych korzystaliśmy już tylko z obrazu, a tutaj zostanie dynamicznie zbudowany Dockerfile, zostanie zbudowany na bazie tego, co posiadamy w Dockerfile, wykorzystany ten do budowy kontenera i opublikowania go. I tutaj też mamy bardzo dobry przykład w przypadku zmiennych środowiskowych environment. Jest wstrzykiwany connection string do tego pierwszego kontenera. I w tym wypadku tutaj to DB zostanie zastąpione dynamicznie nazwą kontenera. No i znowu zależności, czyli ten kontener web może powstać dopiero, kiedy będzie ten DB gotowy, i tak samo porty, które mają zostać opublikowane. Ostatnią rzeczą są sieci, czyli tutaj wykorzystujemy tylko NAT. Dobrze, i teraz przejdźmy do przykładu. Wcześniej na tym serwerze miałem już uruchomioną komendę Docker do buildowania. Jest to cały jej log, który wykonał wszystko, co pochodzi z kontenerów, jak widzicie. Polecenie to jest to docker compose, wskazując na plik .build. I kiedy mamy taką zbudowaną usługę, uruchomienie tych kontenerów wykonuje się za pomocą polecenia docker compose, wskazując plik i app. I teraz zostaje uruchomiony mój kontener. O, jeszcze się pobiera. Zajmie to sekundkę. Zostaje uruchomiony mój kontener z SQL serwerem. Okay. Coś dzisiaj niestety internet mnie nie lubi. Dobrze. Pod koniec wrócimy do tego, jak to się już uruchomi. Muszą się pliki jeszcze rozpakować. Ok. Wracając do narzędzi. Microsoft posiada Azure, posiada serwis, usługę Service Fabric, jest ona w ramach Azure'a i ma dwojakie zastosowanie. Aktualnie była platformą do budowania aplikacji zgodnie z podejściem jako mikroserwisy. W najnowszej wersji, która zostanie opublikowana, będzie dostępne zarządzanie kontenerami Windowsowymi i Linuxowymi. Co ważne, możemy to zainstalować w naszym środowisku on-premisowym na Azure bądź w jakiejś innej chmurze, na przykład w AWS-ie. I serwis Fabric udostępnia takie, oprócz takiego zarządzania command line'owego, udostępnia całe wygodne GUI webowe do zarządzania. Tutaj jest zrzut, jak to wygląda. Inną rzeczą jest Kubernetes. Jest to projekt open source rozpoczęty przez Google i aktualnie w fazie takiej betowej posiada wsparcie tak samo dla kontenerów Windowsowych i tutaj tak jak poprzednik posiada właśnie też posiada też GUI. Następną rzeczą jest Mesosphere plus Marathon. Jest to troszeczkę większy, że tak określę się, kombajn do agregacji i uruchamiania zadań. I tak samo agreguje kontenery, ma webowe UI. I wygodne wdrażanie tego daje nam usługa Azure Container Service. Służy ona do właśnie do wdrażania takich klastrów. Aktualnie wspiera Docker Swarm i DCOS, czyli poprzednią jest to cały pakiet wraz z Mesosphere'em, którego przed chwilą pokazałem. No i posiada wsparcie dla kontenerów Linuxowych, Windowsowych i jest dostępne normalnie w Azure i będzie dostępne również w Azure Stacku. Sam Docker udostępnia również takie coś jak Docker Data Center. Jest teraz prywatne preview wersji dla Windows Server, która składa się z wielu komponentów, które są wspierane komercyjnie. Możemy sobie to uruchomić w naszej chmurze prywatnej, w naszym Data Center albo w jakiejś chmurze i składa się z tych elementów, o których Wam powiedziałem wcześniej. Oraz Docker Universal Control Plane, czyli takiego całego interfejsu webowego, który nam upraszcza zarządzanie tym oraz dedykowanego rejestru. I tak wygląda cały takie UI od Universal Control Plane'a. Czyli mamy nasze aplikacje, kontenery, nody, wolumeny, sieci. To wszystko w wygodny, prosty, przejrzysty sposób. Inną rzeczą jest dodatek do Microsoft Operation Management Suite, który pozwala właśnie na zbieranie takich danych z kontenerów, jak metryki wydajnościowe, eventy i publikowanie tego w jednym miejscu. I teraz, gdzie jest w tym IT Pro? To jest ważne. Dev to jest to, co się dzieje lokalnie u dewelopera na ich środowisku deweloperskim, a cała część operacyjna, Ops, IT Pro, to jest dostarczenie tego potem w dużej skali. Taki kontener może być, nawet jeżeli nasza firma nie wytwarza oprogramowania, to firmy zewnętrzne zaczynają powoli podchodzić do tego, że będą dostarczać teraz już wersje Linuxowe oprogramowania w ten sposób, a w przyszłości też na aplikacje napisane na Windowsa będą dostarczane w wersji serwerowej w ten sposób i pozwoli nam to, właśnie naszą rolą jest tego wdrażanie tego na szeroką skalę. No i patrząc się na całą platformę aplikacyjną Windows Servera, mamy tutaj nasze istniejące aplikacje, istniejące maszyny, to zostaje w naszej roli. Skonteneryzowane aplikacje to jest właśnie to, gdzie deweloperzy i IT Pro muszą się ze sobą połączyć. No i ta część taka deweloperska, czyli aplikacje korzystające z chmury natywnie i całego API, które chmura udostępnia. Patrząc się, jak to w kontekście DevOps wygląda, deweloperzy właśnie wykonują wszystkie testy budowy tych kontenerów, to wszystko u siebie, na przykład z wykorzystaniem Visual Studio i usług tam dostępnych. I jeżeli przygotują taki obraz, to jest gotowy, publikowany jest w naszym prywatnym repozytorium. I następnie to IT Pro właśnie to wszystko automatyzują, wdrażają, monitorują, a potem w przypadku problemów to już współpracują z deweloperami, na przykład nad przekazaniem logów, znalezieniem problemów z wydajnością. I co dalej? Żeby dowiedzieć się czegoś więcej, bo to jest tylko delikatne pokazanie całego tematu. W Warszawie mamy meetup Docker Warsaw Poland. Są też bardzo dobre szkolenia online'owe, darmowe szkolenia online'owe. Jest taki self-practice, który możemy wykonać na własnym komputerze od Dockera. Mamy też gotowe laboratorium z kontenerami Hyper-V, w ramach, które udostępnia Microsoft, które jest świetne i polecam do przejścia. Udostępnia już gotowe maszyny wirtualne, na których nas tutorial prowadzi, jak co mamy wykonać i tłumaczy dlaczego. I chciałbym Państwu podziękować za wysłuchanie mojego webinarium.